Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Książka Your Headache Isn't All in Your Head: Neuroscience Education for Patients with Headache Pain, napisana przez fizjoterapeutę i badacza bólu Adriana Luwa oraz Ine Diener.
Jest krótkim, ilustrowanym poradnikiem edukacyjnym dla osób z utrzymującymi się lub nawracającymi bólami głowy.
Nie jest ani atlasem diagnostycznym, ani zbiorem szybkich sposobów na każdy ból. Jej głównym celem jest wyjaśnienie, jak układ nerwowy i mózg współtworzą doświadczenie bólu głowy.
Autorzy odchodzą od uproszczenia, według którego ból musi zawsze bezpośrednio odzwierciedlać stopień uszkodzenia tkanek.
Zamiast tego przedstawiają ból jako ochronny sygnał wytwarzany przez bardzo wrażliwy system nerwowy, interpretujący informacje z ciała i otoczenia.
Publikacja przekłada podstawy neuronauki bólu na prosty język, metafory, przykłady i kolorowe ilustracje. Ma pomóc czytelnikowi lepiej rozumieć własne objawy, zmniejszać lęk związany z bólem oraz rozsądnie korzystać z ruchu i innych zaleceń terapeutycznych. Nie zastępuje jednak oceny medycznej, zwłaszcza przy nowych, nagłych lub nietypowych dolegliwościach. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, ból głowy jako wynik działania systemu alarmowego, a nie wyłącznie problemu w samej głowie.
Najważniejsza perspektywa książki polega na potraktowaniu bólu głowy jako doświadczenia tworzonego przez układ nerwowy,
a nie jako prostego odczytu sygnałów płynących z jednego miejsca w ciele. Tytuł nie sugeruje, że ból jest wymyślony, psychiczny, ani mniej realny.
Przeciwnie, autorzy próbują wyjaśnić, że realność bólu nie wymaga prostego, widocznego uszkodzenia, które zawsze odpowiadałoby jego sile. Mózg nie działa jak bierny odbiornik.
Ocenia informacje z nerwów w kontekście bezpieczeństwa, wcześniejszych doświadczeń, stanu pobudzenia i wielu innych sygnałów.
Gdy system ochronny staje się szczególnie czujny, może reagować intensywniej na bodźce, które w innych okolicznościach nie wywołałyby tak silnej odpowiedzi.
Taka interpretacja jest użyteczna zwłaszcza przy długotrwałych bólach głowy, ponieważ pozwala oddzielić odczuwany poziom cierpienia od automatycznego wniosku, że organizm musi być stale uszkadzany. Nie jest to zaprzeczenie biologii bólu, lecz jej szersze ujęcie.
Książka zachęca do rozumienia objawu jako alarmu, którego czułość może się zmieniać. Dzięki temu czytelnik może patrzeć na ból mniej katastroficznie, zachowując jednocześnie ostrożność i potrzebę konsultacji medycznej, gdy objawy tego wymagają.
Po drugie, nadwrażliwość układu nerwowego jako klucz do zrozumienia uporczywych dolegliwości, Luw i Diener koncentrują się na idei nadwrażliwego układu nerwowego.
W praktyce oznacza ona, że mechanizmy odpowiedzialne za wykrywanie i ocenę zagrożenia mogą być ustawione na zbyt wysoką czułość.
Ból głowy może wtedy pojawiać się łatwiej, trwać dłużej albo wydawać się nieproporcjonalny do bezpośredniego bodźca. Autorzy nie przedstawiają tej koncepcji jako jednej, uniwersalnej przyczyny wszystkich bólów głowy. Jest to raczej model pomocny w rozumieniu, dlaczego objawy mogą utrzymywać się mimo braku prostego wyjaśnienia strukturalnego albo dlaczego ich nasilenie zmienia się w czasie.
Ważną konsekwencją takiego modelu jest odejście od poszukiwania wyłącznie jednego winnego elementu, np. konkretnego mięśnia czy miejsca napięcia.
Wrażliwość układu nerwowego dotyczy bowiem przetwarzania sygnałów, a nie tylko ich źródła. Zrozumienie tego mechanizmu może ograniczyć błędne koło czujnego obserwowania ciała, obaw przed ruchem i wzrostu napięcia wokół kolejnego epizodu bólu.
Jednocześnie książka nie obiecuje, że samo poznanie mechanizmu eliminuje wszelkie dolegliwości.
Jej bardziej realistyczna teza brzmi, że wiedza pomaga zmienić interpretację bólu, a przez to może wspierać uspokojenie systemu alarmowego i lepsze funkcjonowanie. Po trzecie, edukacja o bólu jako praktyczne narzędzie zmniejszania lęku i niepewności. W tej publikacji wyjaśnianie mechanizmów bólu nie jest dodatkiem teoretycznym, lecz częścią postępowania.
Autorzy zakładają, że osoba cierpiąca zwykle chce wiedzieć, dlaczego ją boli, co może oznaczać objaw i co może zrobić.
Brak zrozumiałych odpowiedzi sprzyja niepewności, a niepewność może wzmacniać poczucie zagrożenia.
Książka próbuje przerwać ten proces przez przekazanie podstawowej wiedzy w formie dostępnej dla pacjenta. Metafory, przykłady i ilustracje mają znaczenie funkcjonalne, ułatwiają uchwycenie abstrakcyjnej idei, że nerwy i mózg mogą zwiększać lub zmniejszać czułość alarmu.
Autorzy wiążą lepsze rozumienie bólu z mniejszym strachem przed dolegliwością. Nie należy odczytywać tego jako prostego twierdzenia, że pozytywne myślenie leczy ból.
Chodzi raczej o korektę niepotrzebnie groźnych interpretacji, które mogą podtrzymywać napięcie i unikanie.
Edukacja nie zastępuje diagnostyki, leczenia ani indywidualnych zaleceń, ale może poprawić zdolność pacjenta do współpracy z terapeutą.
Czytelnik otrzymuje język do opisu własnego doświadczenia oraz ramę, w której ból jest zrozumiały, choć nadal może być trudny. To wyróżnia książkę na tle poradników ograniczających się do listy wyzwalaczy lub doraźnych technik. Po czwarte,
rusi stopniowy powrót do aktywności jako element uspokajania reakcji bólowej. Książka łączy edukację neurobiologiczną z praktycznym przekonaniem,
że ruch i zdrowa aktywność są ważne w powrocie do sprawności. Jej rozumowanie jest następujące: jeśli ból jest interpretowany wyłącznie jako dowód szkody, osoba może zacząć unikać ruchu, codziennych czynności lub terapii manualnej. Unikanie bywa zrozumiałą reakcją ochronną, ale w dłuższej perspektywie może utrwalać lęk przed objawem i ograniczać funkcjonowanie. Lepsze rozumienie nadwrażliwości układu nerwowego może więc zwiększyć gotowość do bezpiecznego, stopniowego podejmowania aktywności.
Autorzy nie promują forsowania się mimo silnych dolegliwości, ani nie oferują jednego zestawu ćwiczeń dla wszystkich. Istotą jest zmiana relacji z ruchem, ma on być narzędziem odbudowywania zaufania do ciała, a nie testem, który trzeba zdać bez bólu.
W dębiu materiale źródłowym związanym z podejściem autorów edukacja o bólu jest przedstawiana jako szczególnie wartościowa w połączeniu z terapią opartą na ruchu. Takie zestawienie ma zmniejszać strach i wspierać funkcjonowanie bez opierania całej strategii na lekach. Warto jednak podkreślić granice poradnika. Plan aktywności powinien uwzględniać diagnozę, stan zdrowia i sygnały alarmowe. Dlatego przy częstych lub nasilających się bólach głowy potrzebna jest konsultacja z odpowiednim specjalistą. Na koniec, przystępna forma dla pacjenta zamiast specjalistycznego podręcznika o neurologii. Wyraźną cechą książki jest jej format komunikacyjny.
To zwięzły, ilustrowany poradnik, a nie rozbudowany podręcznik kliniczny dla neurologów czy fizjoterapeutów.
Autorzy świadomie upraszczają język neuronauki bólu, korzystając z obrazów, metafor i przykładów. Takie rozwiązanie ma znaczenie, ponieważ pojęcia związane z przetwarzaniem bólu są łatwe do zniekształcenia w potocznej rozmowie.
Czytelnik może słyszeć, że ból pochodzi z mózgu i błędnie uznać, że jest nierzeczywisty.
Przystępne objaśnienia mają pomóc uniknąć tej fałszywej alternatywy: ból jest prawdziwy, a zarazem jest wynikiem działania systemu nerwowego. Krótka forma ma też ograniczenia.
Nie dostarcza pełnego różnicowania typów bólów głowy, nie zastępuje indywidualnego wywiadu i nie może samodzielnie rozstrzygnąć,
jakie leczenie będzie właściwe dla konkretnej osoby.
Jej wartość leży gdzie indziej, w dostarczaniu pacjentowi podstawowego modelu rozumienia bólu oraz pytań, które można dalej omówić z lekarzem lub terapeutą.
Dropaku, w porównaniu z publikacjami skoncentrowanymi na anatomii albo farmakologii, książka skupia się na komunikacji i interpretacji objawów. Dzięki temu może być szczególnie przydatna dla osób, które chcą zrozumieć sens zaleceń dotyczących stopniowej aktywności, terapii i samodzielnego zarządzania dolegliwościami.
Podsumowując, Your Headache Isn't All in Your Head będzie najbardziej użyteczna dla osób z przewlekłymi, nawracającymi lub długo utrzymującymi się bólami głowy,
które chcą zrozumieć mechanizmy bólu w prostszym języku. Może też stanowić sensowne uzupełnienie rozmowy z lekarzem, fizjoterapeutą lub innym specjalistą.
Zwłaszcza gdy pacjent otrzymał zalecenie zwiększania aktywności, a nie rozumie, dlaczego ruch może być częścią pomocy.
Nie jest to pozycja dla kogoś, kto szuka szczegółowego porównania leków, kompletnej klasyfikacji migren i innych zespołów bólowych, ani samodzielnej diagnozy.
Przy nowych, gwałtownych, nietypowych lub wyraźnie zmieniających się objawach lektura nie powinna opóźniać oceny medycznej.
Jej praktyczna korzyść wynika z dostarczania modelu ból jest prawdziwym doświadczeniem ochronnym,
którego natężenie zależy również od wrażliwości układu nerwowego i interpretacji zagrożenia. Taki model może ograniczać lęk, unikanie i bezradność, a zarazem ułatwiać bardziej świadome uczestnictwo w terapii.
Na tle wielu poradników o bólach głowy książka wyróżnia się nie listą domowych metod ani obietnicą szybkiego usunięcia objawów, lecz konsekwentnym zastosowaniem edukacji o neuronauce bólu do potrzeb pacjenta. Jej siłą są zwięzłość, ilustracyjność i ostrożne połączenie wiedzy z ruchem. Trialistycznie pozycjonowany przewodnik wspierający rozumienie i samodzielne zarządzanie, nie zaś substytut profesjonalnego leczenia. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Adrian Love, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.